Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. W tym ważnym dla Polski dniu, w dniu wyborów prezydenta Rzeczypospolitej, ja zawsze mówię najjaśniejszej Rzeczypospolitej, dlatego że jest to urząd, jest to majestat, jest to cała nasza rzeczywistość i ta wirtualna i ta nasza praktyczna, codzienna. Od tego zależy, jak będzie wyglądała Polska, a przede wszystkim od tego, czy my jesteśmy w to zaangażowani, czy zainteresowani jesteśmy. Jechałem z jednym panem dzisiaj i mówił, że tak boleje nad tym, że Polacy tak nie za bardzo chcą się uaktywnić społecznie. Przecież jak się ma prawa, to i ma się obowiązki. Może też tak pomyślmy o tym, że ci, co jeszcze nie byli, żeby zdążyli, żeby się uaktywnili, żeby pomyśleli o tym dobru wspólnym, tym naszym wspólnym domu, któremu na imię jest Polska, nasze państwo i to, że jesteśmy tym wielkim narodem, o którym tak pięknie mówił zawsze Ojciec Święty Jan Paweł II. Dzisiaj również były jego homilie i również były cytowane w różnych stacjach, w różnych rozgłośniach jego słowa. A ja państwu na dzień dobry chcę zadedykować tą pieśń ojczyznom.
Ojczyzna moja.
Tą piękną pieśnią chciałem dzisiaj ten dzień jakoś tak ładnie zagospodarzyć, przywitać, powiedzieć, że mamy radosny dzień, mamy święto, mamy bardzo ważny dzień w naszym życiu. Ta pieśń o ojczyźnie, to pieśń też częściowo związana z dzisiejszą audycją. Proszę Państwa, po ostatniej audycji, na której gościliśmy pana Sławomira Gackę. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Rozdzwoniły się telefony, jak to niektórzy mówią, że były aż czerwone. Ludzie się dosyć mocno interesowali tą sprawą tych efektywnych mikroorganizmów. W związku z powyższym doszedłem do wniosku, że warto jest jeszcze raz przypomnieć po tych kilku latach informacji na ten temat Państwu dzisiaj również informacje, jak te mikroorganizmy działają, w jaki sposób zadana nam ziemia może być chroniona i może być ubogacana poprzez działania człowieka rozsądne, niekoniecznie poprzez nawozy chemiczne czy jakieś wymyślne, organiczne nawozy. Jest z nami również człowiek, który bardzo mocno wtedy nas przekonywał do spraw związanych z mikroorganizmami efektywnymi, pan Mirosław Serafinowicz. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
I myślę, że w związku z tym, że zapoczęła ja taką audycję, wyniknęła, dzisiaj jest akurat dzień wyborczy, a więc trzeba być ostrożnym w różnych takich tematach, no niekoniecznie do końca bezpiecznych. W związku z powyższym chciałbym, panie Sławomirze, rozpocząć tą audycję. Czym są te mikroorganizmy, dlaczego one są takie ważne i jakie zadania postawiliście sobie, żeby te mikroorganizmy wprowadzić i upowszechnić?
Tak, to jest pytanie trudne, które postawiliśmy sobie 6 lat temu. 5 lat prawie mija od czasu, jak spotkaliśmy się podczas pierwszej audycji. Dzisiaj faktycznie, myśląc o ojczyźnie, warto się pochylić nad największym majątkiem, którym jest matka ziemia tejże ojczyzny, dawniej, zawsze, odważnie i prawdziwie nazywana matką rodzicielką. I idąc za słowami profesora Górnego, nieżyjącego już profesora, twórcę ekologii w Polsce, pojednać człowieka z przyrodą poprzez etykę i miłość. Istota natury, która nas otacza, sprowadza się do bioróżnorodności. Technizacja, która pociąga nas wszystkich niejednokrotnie jak kolorowy papierek na cukierku, powoduje, że duża część tej bioróżnorodności zanika. Stajemy w zupełnie innej rzeczywistości dzisiaj, pomimo że umysły intelektualnie bardziej rozwinięte, ale znacznie więcej przybywa nam zagrożeń. Niejednokrotnie denerwujemy się, że natura jest taka nieposkromiona. Moc natury jest zawsze dalece wyższa od tego, co potrafimy sami swoją myślą objąć i najlepiej to widzimy poprzez niestety tragedię, ale przy tej okazji również możemy zobaczyć tę moc natury regenerującą, rewitalizującą i nad tym szczególnie chciałbym się skupić. I będąc tutaj pierwszy raz w audycji, nie byliśmy pewni tego, co mówimy. Za nami były nieliczne doświadczenia. Dzisiaj to jest już doświadczenie około 10 tysięcy rolników. Dzisiaj to jest doświadczenie wielu oczyszczalni ścieków, wielu osób, które stosują w oczyszczalniach przydomowych. Skupiliśmy się wtedy nad efektywnymi mikroorganizmami. Jak pamiętamy, dzieło mało popularne, pomysł mało popularny w Europie, pomysł, któremu początek dał profesor Higa, Japończyk, przypominamy sobie wypowiedź profesora Schneidera, który naówczas tłumaczył, jaki ten początek był. I dalej związaliśmy się z uczniem profesora Metiudem, który gościł wielokrotnie w Polsce, również na konferencjach, konferencji w Błoniu, konferencji w Licheniu, sympozjum na uczelniach, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ministerstwie. I rozwijamy myśl tego młodego człowieka, który skomponował kilka matecznych kultur, mikroorganizmów. Popularnie mówimy o nich emy, probioemy, przybliżamy bardziej, żebyśmy identyfikowali, że to są mikroorganizmy, które służą człowiekowi. Probiotyki to takie mikroorganizmy, które zawsze tworzą warunki dla rozwoju życia człowieka, ale również zwierzęcia, również rośliny. Są bezwzględnie fundamentem dla tejże cywilizacji życia.
Panie Sławomirze, to piękna teoria. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Czego to dotyczy? Jakie są możliwości oddziaływania tych mikroorganizmów na glebę, na zwierzęta, na całą infrastrukturę, jak również, bo słyszałem, że nawet również i w szambach i gdzie indziej można je stosować.
Tak, niewątpliwie rozstrzygają tylko fakty i te fakty dzisiaj, panie redaktorze, tak naprawdę nas bronią, bo niejednokrotnie przedstawiciele nauki nie podzielają naszego stanowiska. Niejednokrotnie spieramy się, czasami jesteśmy posądzani o brak rozumnego podejścia, a wydaje nam się, że to właśnie za nami jest to i przy nas jest to bardzo rozumne podejście z uszanowaniem wszystkich procesów, które w glebie powinny przebiegać, czyli zdrowa gleba, zdrowa, rodna gleba, gdzie dzisiaj odważnie już w pracach Instytutu Skierniewic pani doktor Sas wskazuje, jak podstawowe, nie wyższe nawożenie mineralne szkodzi bioróżnorodności gleby. Ta prezentacja była przedstawiana podczas Święta Wiśni ostatnio, które się odbywało na terenie województwa lubelskiego. Chodzi o własną, samoistną siłę gleby, która na bazie bioróżnorodności tworzonej wokół materii organicznej i próchnicy, która jest immanentną siłą tejże gleby, daje podstawy do nowoczesnego rolnictwa i wtedy to właśnie zaznaczaliśmy, że ilość stosowanych nawozów, ilość stosowanych środków chemicznych może być ograniczona pod warunkiem, że będziemy regenerować nasze gleby. To pierwsze, co dotyczy gleby.
To gleba, zwierzęta?
Zwierzęta. Tutaj.
No ja widziałem, wczoraj byłem, proszę Państwa, na takich targach w Grubnie. Serdecznie pozdrawiam organizatorów. Piękna sprawa, festiwal różnych rodzaju odmian, Dni Pola, Grubnie pokazane różnego rodzaju, proszę Państwa, odmiany zarówno roślin, rzepak, pszenica, jęczmień, pszenżyto, buraki. W jaki sposób uprawiać, jakie środki ochrony roślin stosować, jakie odmiany są najbardziej efektywne w zależności od gleby i tak dalej. I tam właśnie był również przedstawiciel jednej z instytucji promujących mikroorganizmy efektywne i on właśnie mówił, że ta sprawa jest sprawą dosyć ważną, chociaż ten pan mnie troszeczkę wczoraj zdenerwował, dlatego że po prostu, mam nadzieję, że to nie wasz przedstawiciel, był za GMO. Ja twierdzę, że takie sprawy jak tutaj, to raczej no, nie powinny mieć miejsca, ale to młody człowiek, jemu się nie podoba również to, że musi pracować na ludzi takich jak ja, na ich emerytury, więc to ma prawo być człowiekiem gniewnym. Natomiast właśnie tam były różnego rodzaju preparaty związane dla zwierząt, dla bydła, dla cieląt i tak dalej. I to znaczy, że dla każdej nacji co innego proponujemy, czy to jest jakiś uniwersalny środek?
Postaram się to prosto, na tyle co potrafię, przedstawić i przybliżyć, żebyśmy się przede wszystkim nie obawiali, że popełniamy jakiś błąd. Niewątpliwie chcę potwierdzić, że nie możemy mówić tutaj o GMO, bo przecież piszemy artykuły alternatywa dla GMO. My widzimy potęgę, którą przedstawiają sobą mikroorganizmy, że te zabiegi, które są czynione poprzez uodparnianie rośliny, nie są właściwą drogą. To nie jest czas, żeby iść tą drogą, kiedy możemy sięgnąć po instrumenty naturalne, nie dotykając ich i wypierając przynajmniej te kukurydze, soje, ryże, które na co dzień w wielu słoiczkach kupując w marketach po prostu już mamy tej zmodyfikowanej substancji. Generalnie pożyteczna mikroflora, kiedy mówimy o probiotykach, probiotycznej mikroflorze, probiotyczna mikroflora jest zarówno probiotyczna dla człowieka, jak i dla zwierzęcia. Kiedy już jednak podchodzimy szczegółowo do zwierząt, stosuje się odrębne kompozycje mikroorganizmów, które odrębnie również podlegają certyfikacji i z takim preparatem też wychodzimy do naszych klientów.
Czyli wszystko musi mieć certyfikat. Panie Mirosławie, pan jest rolnikiem, pan ma duże doświadczenia. Pamiętam, kiedy pierwszy raz byłem w pana gospodarstwie, to pan mnie oprowadzał, pokazywał pan, jakie to wspaniałe działanie jest tych mikroorganizmów. Dzisiaj, po tych 5 latach, pan w dalszym ciągu to stosuje. Czy widzi pan no, jakieś takie zbawienne działanie i poza tym, jak jest ekonomią?
Po 5 latach coraz większe efekty zauważam, ponieważ kiedy widzieliśmy się na początku stosowania tych mikroorganizmów, to były efekty widoczne na pierwsze u mnie zastosowanie było na powierzchni 80 arów, później dochodziły kolejne działki. I przyznam się, że właśnie zadecydowały względy ekonomiczne i choć właściwie one nadal decydują o stosowaniu mikroorganizmów, ale nie było tak, że stosowałem mikroorganizmy hura optymistycznie od razu na powierzchni całego gospodarstwa. Na powierzchni całego gospodarstwa stosuję mikroorganizmy od 2 lat. A wykazywałem pewną nieufność mimo widocznych skutków działania mikroorganizmów i ta moja nieufność przejawiła się w tym, że spróbowałem zrobić analizę gleby na zawartość próchnicy. I jakież moje było zdziwienie, kiedy otrzymałem wyniki ze stacji chemicznej, gdzie na polu uprawianym według zaleceń służb doradczych, według zaleceń Instytutu Nawożenia w Puławach, czyli bardzo wysokie dawki nawozów sztucznych, głęboka orka, głęboszowanie, wapnowanie, a zawartość próchnicy na takiej bardzo dobrej ziemi, na najlepszym kawałku, jaki posiadam, było 0,9. Dla gleboznawców ten wynik powinien być szokujący, ponieważ naukowcy uznają glebę o próchnicy 1, 2 i poniżej za całkowicie zdegradowaną, nie nadającą się do uprawy. Po 2 latach stosowania mikroorganizmów wykonałem ponowną analizę na tej samej działce i kolejny przeżyłem szok. Zawartość próchnicy 2,49. Niesamowity wzrost. Nawet niektórzy panowie profesorowie twierdzą, że jest to niemożliwe. taki przyrost. No niestety fakty są takie, jakie są. Najwyżej może mogą szkodzić samym sobie. Moja obserwacja działania mikroorganizmów to na tej wspomnianej działce 80-arowej, gdzie ziemia, jak mawiają starzy rolnicy, pachnie im. Tamta ziemia u mnie śmierdziała. Stęchlizną, grzybami, zgnilizną. Po 2 latach stosowania mikroorganizmów na tej ziemi ziemia zmieniła zapach, zaczęła pachnieć ziemią, zmieniła strukturę, zrobiła się naprawdę gruzełkowata, przepuszczalna. Na tej ziemi przez 10 lat były albo zastoiska wodne, albo beton od słońca. Teraz od 6 rok sprzątam tam piękne plony, kapusty, pora, ogórków. Głównie warzywa uprawiam w swoim gospodarstwie. I w miarę doświadczenia, w miarę widocznych tych doskonałych wpływów mikroorganizmów zwiększałem stosowanie do całego gospodarstwa i musiałbym powiedzieć, że w tym roku dojrzałem, czy zauważyłem, zaobserwowałem naprawdę wręcz cudowne działanie mikroorganizmów, ponieważ moje gospodarstwo zalały wody opadowe. Zostałem dotknięty powodzią z wylewisk, ale mogę powiedzieć, że około 35 hektarów miałem pod wodą ze względu na problemy z melioracją i tak dalej. Nie będziemy w to wnikać. Ale na uprawie cebuli, buraczka czerwonego nasiennego, tam pływały, znaczy mogę powiedzieć, że pływały ryby. Na uprawie cebuli miałem ponad metr wody. Na takich pewnych miejscach woda stała prawie 3 tygodnie, gdzie cebula została zlikwidowana całkowicie. Znaczy nie, przepraszam, nie została całkowicie zlikwidowana. Leżały zgnite szczypiory. Jak tylko woda ustąpiła i byłem w stanie przejechać przez to pole, zastosowałem 30 litrów mikroorganizmów na hektar. I wyobraźcie sobie Państwo, że teraz 2 tygodnie po zejściu wody mam zielony szczypior. Bardzo rzadki. Cebula jest rachityczna, ale jest zielona, zaczyna odrastać. Wiem, że tam nie będzie plonu, ale to, czego dokonały mikroorganizmy, bo to tylko dokonały mikroorganizmy, jest niesamowite. A względy ekonomiczne, też do tego podchodziłem ostrożnie, zwiększając no niby swoje ryzyko, dlatego że decydujące w prowadzeniu gospodarstwa są sprawy finansowe. Wiadomo, jakie nam zakłady załatwiły ceny 2 lata temu, w zeszłym roku, na nawozy, na środki ochrony roślin. I dzięki mikroorganizmom zacząłem ograniczać. Najpierw o 50%. Zrezygnowałem całkowicie z zapraw nasiennych, do zaprawiania nasion, zboża, ziemniaków. Zrezygnowałem praktycznie ze stosowania środków grzybobójczych.
Proszę Państwa, pan wiem, że Pan mógłby nam, Panie Mirosławie, tutaj bardzo dużo mówić, dlatego że Pan jest jednym z tych, którzy no uwierzyli w to, że to może mieć efekty, a jak się ma wiarę, to i się ma efekty. Natomiast ja cały czas, jak tylko od samego początku spotkałem się z Panami i również miałem okazję rozmów z tymi ludźmi, którzy z tego drugiego, jak gdyby, pionu pracują nad tymi mikroorganizmami. Pytałem się, co na to nauka? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o naukę? Czy nauka może potwierdzić pewne formy, pewne działania, pewną nowoczesność w tych wszystkich sprawach dotyczących pracy nad przywracaniem glebie jej właściwości po zniszczeniu chemią i innymi nawożeniami. I dlatego poprosiłem w tej chwili pana doktora Jacka Wreszczaka, żeby może nam powiedział parę słów, jak on jako człowiek nauki widzi działanie tych mikroorganizmów. Szczęść Boże Panu. Przede wszystkim witamy serdecznie na naszej antenie. Może kilka słów bym poprosił. Na pewno Pan słuchał tej audycji, więc ma Pan również możliwość włączenia się w to.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Witam.
Ja chciałem tutaj kilka słów dorzucić odnośnie strony naukowej. Przede wszystkim ta bioróżnorodność środowiska naturalnego, która wynika z tytułu dyrektyw unijnych, wymusza na nas pewne działania. Tutaj mówiąc o glebie, która jest w zasadzie podstawowym naszym źródłem surowców żywnościowych, jest skarbem narodowym, o którym musimy dbać. Mając to na uwadze, poszukujemy różnych metod, które pozwoliłyby zwiększyć bioróżnorodność środowiska nie tylko naturalnego, ale również glebowego. To gleba musi nas wyżywić. To, co się stało teraz w Polsce, to była bardzo duża tragedia. Podobne sprawy tutaj mieliśmy szansę obserwować w 2005 czy 2006 roku. I te mikroorganizmy, o których Państwo rozmawiacie dzisiaj, były jak gdyby jedną z części, która pozwoliła odtworzyć życie biologiczne. Bo bez tego życia biologicznego praktycznie nie ma szansy na produkcję roślinną. Tutaj w szeregu ośrodków badawczych prowadzimy różnego rodzaju badania. Są to doświadczenia ścisłe, są to również doświadczenia, w zasadzie obserwacje polowe, z których można by powiedzieć jednoznacznie wynika, że działanie tych pożytecznych mikroorganizmów jest bardzo tutaj szerokie. Poprawiają się warunki właściwości fizycznej gleby, gleba nabywa strukturę, poprawia się dostępność składników pokarmowych, a co za tym idzie, gleba jest żyzna, czyli produkcja będzie wysoka. Te wszystkie sprawy związane z żywiołem, z tą płynącą wodą, która niosła za sobą szlamy, powoduje bardzo niekorzystne zmiany w glebie. Tutaj można by powiedzieć, aby przywrócić do tej naturalnej aktywności glebę, należałoby przestrzegać tych podstawowych praw natury, mając na uwadze ochronę środowiska, stosując wszelkiego rodzaju szczepionki biologiczne, będziemy propagować praktycznie ideę biotechnologii, które są bardzo łatwe, proste, bezpieczne w stosowaniu, a co za tym idzie, można by powiedzieć, minimalizujemy chemiczne oddziaływanie na środowisko, poprzez również to uzyskujemy zmniejszenie kosztów nie tylko naszych, ale przyszłe pokolenia będą miały szansę skorzystać z tego również. Ja mógłbym tutaj wymienić kilka gospodarstw rolnych, w których były wykonywane doświadczenia, między innymi u mojego magistranta, pana Krzysztofa Dudka w województwie lubuskim. Mieliśmy szansę testować te mikroorganizmy. Podobna sytuacja jest tutaj obserwowana w gospodarstwach większych, na przykład w województwie pomorskim u pana Bronisława Szymborskiego, gdzie tylko zajrzymy do tych gospodarstw, które stosują mikroorganizmy, mamy szansę obserwować naprawdę bardzo pozytywny wpływ. Oczywiście tutaj podstawowe to jest SGGW i ośrodek w Chylicach, który już bardzo dawno wprowadził te biotechnologie i dały nam szansę uzyskania efektów w postaci zwiększenia żyzności gleby. Tak więc stosowanie tych mikroorganizmów w tych trudnych czasach, zwłaszcza na terenach zalanych, może troszeczkę ułatwić nam tą trudną sytuację i prowadzić do odtworzenia tego życia biologicznego.
Panie doktorze, mówimy o glebie. Słyszałem również, że chodzi o likwidację odorów w oborach, również wpływ na trawienie bydła i tak dalej, przy dodawaniu tych mikroorganizmów też ma bardzo dobre rezultaty.
Tak, tutaj ten temat możemy również rozwinąć, zwłaszcza w momencie, kiedy cała zachodnia Europa poszukuje żywności bardzo, bardzo, jak to można by nazwać, wysokiej jakości. Aby to zapewnić, wprowadza się praktycznie inne metody w porównaniu do tych dawniej stosowanych. Te nowe metody wykluczają stosowanie wysokich ilości nawozów mineralnych, skłaniają nas ku nawozom organicznym czy naturalnym. W związku z tym uzyskujemy efekt w postaci jakości paszy. I tutaj wprowadzenie w postaci szczepionki do gleby, bądź na przykład w przypadku łąk i pastwisk, gdzie tutaj też należy się liczyć, bo znaczna część powierzchni tych na południu zalanych wodą to są właśnie łąki i pastwiska. Tam w dużych ilościach stosowane mikroorganizmy praktycznie mogą bardzo łatwo ograniczyć te uciążliwości, zwłaszcza odorowe. Bo procesy gnilne, które są, w zasadzie występują obecnie, praktycznie bardzo łatwo zamieniamy na procesy fermentacji i całe te gamy naszych mikroorganizmów sprzyjają rozwojowi i ograniczają to negatywne oddziaływanie.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za te informacje, za włączenie się w naszą audycję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję niejednokrotnie na te tematy rozmawiać. Szczęść Boże, dziękuję
jeśli
bardzo.
Można jeszcze chciałem dodać proszę jedno bardzo. Zdanie. Proszę dla wszystkich bardzo. Życzę wytrwałości, siły i odwagi, bo ta walka z tymi skutkami powodzi to naprawdę jest ciężka sprawa. W związku z tym mam nadzieję, aby te narzędzia biologiczne, które będą stosowane w postaci tych pożytecznych mikroorganizmów, w tych trudnych chwilach pomogły Państwu przezwyciężyć skutki żywiołu.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, Panie Sławomirze. No, mamy tutaj już pokazane, że nauka już wypracowała pewne, ma pewne dokonania, ma pewne rezultaty i może nie tylko pod tym względem takim ideowym czy praktycznym, jak również, ale i naukowym udowodnić, jakie zmiany, co na plus dla mikroorganizmów. Natomiast my mówiliśmy ostatnio na temat powodzi i pan deklarował, że wy jako ta instytucja rozprowadzająca również te mikroorganizmy chcecie pomagać powodzi. Pan doktor przed chwilą mówił o tym, że już z naukowego punktu widzenia to ma duże znaczenie.
Tak, od dłuższego czasu, od ponad 2 lat staramy się o projekty, o poparcie dla projektu, w którym moglibyśmy udowodnić, że zupełnie inaczej może również wyglądać gospodarka wodna i można to również połączyć z gazami cieplarnianymi. To wszystko odnosi się do gleby. Zdrowa gleba to wysoka zawartość dwutlenku węgla. Zdrowa gleba próchniczna to ogromny potencjał wody. I tenże ogromny potencjał wody daje szansę większej retencji. Zwróćmy na to uwagę, że wtedy problem śniegów, które wsiąknęły, nie byłby tak groźny i te wody, które się pojawiły, również w dużej mierze byłyby wchłonięte i zatrzymane poprzez próchnicę.
Retencja, w tej chwili powódź. W jaki sposób pana zdaniem można pomóc?
Wszystkie nasze doświadczenia o eliminacji pleśni w oborach, w chlewniach, kurnikach, eliminacji odorów były niezbitą podstawą i powiedzieliśmy, że sobie, że jedyną szansą teraz przy tak dużej tragedii, jaką jest powódź dla dziesiątek tysięcy osób, jest przekazać mikroorganizmy do użycia właśnie u tych osób. Spróbowaliśmy zastosować to w jednostkowych gospodarstwach, osiągnęliśmy właściwe efekty. Znamy problem wielu gmin w Polsce, które niestety padły ofiarą. Tutaj największe, najdotkliwsze straty ponosiła gmina Wilków. Jesteśmy
no właśnie,
tam.
Mamy połączenie z wójtem tej gminy. Witamy pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Panie wójcie, no sytuacja pana gminy jest znana w Polsce prawie każdemu obywatelowi, który się troszeczkę interesował tylko, co zrobiła powódź. Jak sytuacja wygląda dzisiaj i może kilka słów, co należałoby zrobić, żeby wam pomóc?
Po pierwsze, rzeczywiście, no jesteśmy tą gminą, która ucierpiała chyba w sposób najbardziej dotkliwy, jeżeli chodzi o jeden organizm. Mam tu na myśli jednostkę samorządu terytorialnego. Ja przypominam, że powierzchnia, która uległa zalaniu, przekroczyła 85% powierzchni terenu gminy. Ucierpiało ponad 1200 gospodarstw, około 1900 rodzin. Więc to obrazuje skalę i dramat tych ludzi. W chwili obecnej już no, to się dzieje równolegle, można powiedzieć, kilka frontów, bo ja tak relacjonuję na gorąco, co się dzieje, więc przede wszystkim od kilku dni już po ustąpieniu wody trwa sukcesywne wypompowywanie z tych polderów, gdzie ona jeszcze zalega i stanowi dotkliwy problem dla mieszkańców. Ponadto już podłączane są poszczególne wsie do energii elektrycznej, co też jest istotną rzeczą. I rozpoczynamy ten okres, można powiedzieć tak, sprzątania. Polega on między innymi na tym, że tutaj posiłkujemy się zarówno jednostkami służb więziennych, straży pożarnej i tej wszystkich ludzi dobrej woli, wolontariuszy, którzy pomagają fizycznie uprzątać to, co zrobiła druga fala, bo jak wiecie Państwo, no niestety nas doświadczyły dwie fale, druga była nawet o 30 cm wyższa. Jednocześnie staramy się uruchomić wodociąg, aby dla tej części gminy była woda pitna i tu jest poważny problem, bo zalaniu uległa cała stacja uzdatniania wody. Wszystkie maszyny co prawda są już zamówione, ale naprawa będzie trwała kilka, jeżeli nie kilkanaście dni i z tym jest w tej chwili największy problem. Cóż można pomóc? Wiem, że w studiu macie przedstawicieli firmy, która zobowiązała się do zaopatrzenia mieszkańców w środek biologiczny, który będzie pomocny przy odkażaniu. To jest wielka pomoc. Rzeczywiście jesteśmy za to z całego serca wdzięczni. A jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to powiem tak. Informacje te kluczowe są na naszej stronie internetowej i tam kierujemy wszystkich ludzi dobrej woli. Można wpłacać środki pieniężne bezpośrednio na konto utworzone dla powodzian. Także to w takim skrócie telegraficznym.
Tak, tak. Ja słyszałem również, panie wójcie, że się rolnicy włączają, że gminy poszczególne w paszy chcą pomagać. Także pomoc tutaj dla was jakoś jest organizowana. Natomiast to, co zostało tutaj przed chwilą powiedziane przez pana, że oczekujecie na to, by te środki odkażające trafiły do was. Ja mam tutaj informację od księdza proboszcza z waszej parafii w Wilkowie, który miał zastosowany ten środek w kościele po pierwszej powodzi i pozytywnie się wypowiada, że to spowodowało i zmniejszenie odoru i zniszczenie pleśni. Także być może, że właśnie zastosowanie tego środka pomoże, może nie w 100%, ale w bardzo dużym stopniu na osuszanie i niszczenie tego wszystkiego,
na to i my liczymy.
Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Dziękuję,
proszę pozdrowić całą gminę od nas, powiedzieć, że jesteśmy z wami cały czas, i życzymy, żeby udało się wam w jakiś sposób wyjść z tego wszystkiego, a żeby również ci, którzy są zobowiązani do pomocy, też wam dali tą możliwość odbudowania tego wszystkiego, co zostało przez ten żywioł zniszczone. Szczęść Boże panu.
Dziękujemy
bardzo.
Panie, chciałbym w uzupełnieniu właśnie tutaj dodać, że nasze Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Jastkowie, które dzielnie prowadzi Rodzina Podstawków, Państwa Podstawków zaangażowali się w to działanie na rzecz powodzian naprawdę ogromnie. Przygotowujemy tam kilkadziesiąt tysięcy litrów na rzecz powodzian, które będziemy przekazywać w ramach organizowanej tej
akcji. Czekają, panie.
Tak, i my już systematycznie przekazujemy i również przekazujemy, chcę powiedzieć, tutaj w rejonach Wyższej Wisły, czyli rejon Dobrzykowa, Słubic, gdzie wczoraj byłem i tam również zawozimy pierwsze 5000 litrów, już będzie rozwożony do rolników, żeby mogli użyć do regeneracji gleby i likwidacji odorów. Najważniejsze, proszę, wszędzie, gdzie są pleśnie, wszędzie, gdzie wilgoć wniknęła w ściany. Te ściany będą bardzo trudno osuszały się, jeżeli nie zlikwidujemy pleśni, bo pleśń zawsze będzie utrzymywała tę wilgoć. Tam należy opryskiwać te miejsca raz, dwa, trzy razy. To spowoduje zniszczenie pleśni, eliminację odorów i wtedy możemy do tych miejsc wchodzić bezpiecznie. Korzystamy z doświadczeń z huraganu Katrina. Tam zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania nad skutecznością mikroorganizmów. Ta skuteczność w dezynfekcji praktycznie, czy w wypieraniu chorobotwórczej mikroflory była przynajmniej na poziomie środków chemicznych stosowanych. Dotyczyło to badań kilkudziesięciu szczepów różnych chorobotwórczych mikroorganizmów.
Panie Sławomirze, ja rozumiem, że pod koniec audycji jeszcze pan poda, w jaki sposób się można kontaktować z panem, czy ewentualnie z innymi instytucjami, które mogą pomóc. Słyszałem również, że inne również organizacje się chcą włączyć w sprawy związane właśnie z niszczeniem poprzez te mikroorganizmy skutków powodzi. Oczekujemy na takie uczciwe podejście do sprawy, no i informowanie wszystkich, w jaki sposób oficjalnie, w jaki sposób to może pomóc. Ja jestem tak samo sceptycznie nastawiony, jak kolega był, kiedy zaczął tam te swoje 70 arów nawozić emami, ale na pewno to ma duże znaczenie, skoro ksiądz proboszcz tak pięknie to opisywał. Pozdrawiamy bardzo serdecznie księdza proboszcza z parafii Wilków, ksiądz Szcześniak. Jak tutaj przeczytałem, jestem bardzo wdzięczny za tych kilka słów. Być może będziemy mieli okazję jeszcze usłyszeć się, to porozmawiamy na ten temat. Natomiast w tej chwili ja zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej. Mówimy na temat efektywnych mikroorganizmów, o ich działaniu szczególnie dla gospodarki rolnej, ale również i użyteczności przy różnego rodzaju zniszczeniach powodziowych. Mamy czas do 4:10, także bardzo serdecznie zapraszam do rozmów. Chcę tylko prosić, proszę Państwa, mamy dzisiaj ciszę wyborczą i prosiłbym bardzo, żeby się nie angażować politycznie na antenie Radia Maryja. Bardzo prosimy, mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże?
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, ja mam do Pana takie pytanie. Ja mam działkę. No i posadziłem sobie w tamtym roku czosnek i zaczyna mi ten czosnek żółknąć. To się okazuje, wykopałem parę ząbków i zaczyna w środku być woda i po prostu gnije. Co się w ogóle, czy można by to było mikroorganizmami coś zrobić z tym?
Oczywiście, że tak. Proszę pana, struktura tej gleby jest na tyle zlewna, że ona nie ma swojej właściwej sorpcji, w związku z czym we wszystkich przestrzeniach jest woda. Ta woda tworzy prawie że warunki beztlenowe dla tego czosnku, a co za tym idzie, doskonałe warunki dla rozwoju chorób i będzie, jeżeli nie spróbuje pan odtworzyć biologii, zdrowia tej swojej działki, będzie pan zdany niestety na środki chemiczne i trucie wszystkich, którzy ten czosnek później będą jedli. Jest to na pewno potrzeba przywrócenia bioróżnorodności, opryskania.
Co trzeba zrobić, bo to pana
interesuje. Po prostu użyć mikroorganizmy. My przekazujemy je zawsze w postaci roboczej, czyli gotowej do użycia. Trzeba uwodnić je na przykład 10-krotnie, ale zawsze wodą niechlorowaną. Pamiętajmy, że chlor dezynfekuje, zabija biologię. Wody niechlorowanej używamy. Trzeba w tej chwili zachęcałbym po prostu podlać 10-procentowym roztworem mikroorganizmów, podlać ten czosnek, później opryskać podobnym roztworem.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejną rozmowę z telewizją. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Magda z Mazowsza. Ja mam taką prośbę i pytanie do panów, ponieważ jesteście ekspertami od gleby. My, mając dom na wsi letniskowy, obserwujemy coś takiego, że ludzie często palą odpady, po pierwsze, a po drugie, większość osób nie ma pojęcia, czym jest kompostowanie. Może byście państwo na antenie powiedzieli jako eksperci o czymś takim, co przecież też jest tą integralną częścią ubogacania gleby. Na czym polega prawidłowe i najprostsze kompostowanie i używanie tych odpadów do nawożenia?
To znaczy, to, jeżeli można, ale ja bym chciał, że bardzo krótko, proszę państwa, to jest sprawa bardzo szeroka, jeżeli chodzi o kompostowanie. Ja dzisiaj, jadąc z jednym panem, rozmawialiśmy na ten temat, na temat robienia kompostowników, na temat konieczności robienia kompostowników, zbierania wszystkich odpadów, żeby był kompost, który potem służy do również nawożenia na swojej działce czy na gruncie rolnym. myślę, że nie będziemy dzisiaj, przepraszam panią, ale nie chciałbym poświęcać w tej chwili na temat kompostowania, dlatego że mamy ekspertów odnośnie organizmów efektywnie modyfikowanych.
Ale oczywiście to jest bardzo doskonały temat, dlatego że mikroorganizmy wspaniale spisują się w temacie kompostowania. Układamy kompost normalnie, tak jak zwykle, czyli jakaś tam kubka kompostowa, jeszcze można mieć skrzynię, i zlewamy to rozwodnionymi mikroorganizmami. Po 3-4 miesiącach uzyskujemy prawie czystą próchnicę, czyli coś, co możemy po ogródku rozsypać, coś, co spowoduje, że rośliny uprawne będą bardzo dobrze rosły.
Tak, to ja widziałem swego czasu, ale mam kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Urszula Furman.
Witam panią Urszulę. To jest ta osoba, która spowodowała się i jest audycja, proszę państwa.
Dziękuję panie Michale za to, że pan zawsze porusza problemy najważniejsze dla rolnictwa i w tej racji również dla rolników i dla wsi polskiej. Więc chciałabym zadać pytanie panu Gajce, czy sporo tych samorządów się zgłosiło w celu uzyskania emów do zniwelowania skutków powodzi. Mnie interesują tamte okolice spod Sandomierza, bo przecież stamtąd pochodzę. Jeszcze jak jestem na antenie, to chciałam poprosić pana Michała, żeby następnym razem może zrobił audycję o małej retencji wodnej, bo ja przyjaźniłam się, że tak powiem, miałam zaszczyt w każdym razie znać pana profesora Górnego i wielokrotnie rozmawialiśmy o małej retencji wodnej. On opowiadał, on przewidział te powodzie, dlatego że on był zoologiem gleby, on był glebознawcą, ale zajął się potem zoologią gleby, czyli chodziło o stworzenia, które żyją w glebie, nie? I obawiał się, że ekspansja... On miał w ogóle taką zasadę, że rozwój polega na wspieraniu dobra, a nie na zwalczaniu zła, czyli bliską księdzu...
Pani Urszulo, ja chciałem pani powiedzieć, że sprawa mojej retencji to jest sprawa już bardzo wąska. Myśmy rozmawiali na ten temat wielokrotnie. Jedna prosta sprawa. Rząd, który był zobowiązany na zdaniu pieniędzy na małą retencję, odszedł tego programu. I dlatego mamy ten problem, jaki dzisiaj mamy. Pięć lat temu była mowa o małej retencji. Susza, która niszczy również pola, zła melioracja prowadzona przez wiele lat, doprowadziła do pewnych rzeczy. Jest potrzebna mała retencja, ale do tego są potrzebne decyzje polityczne. Przepraszam, słucham jeszcze dwa słowa.
Jeszcze tylko powiem, że chodzi mi o to właśnie, że emy, bo profesor Górny nie zdołał się zająć emami, bo już zachorował on 15 maja, 5 lat temu już zmarł.
Znamy profesora Górnego, tak.
Natomiast był to człowiek mądry i potrzebujemy tylko takiego wsparcia, żeby w jakiejś telewizji kto inny rzekł cośkolwiek na ten temat, żeby jeśli samorządowcy zechcieli te emy, i zastosować teraz po tych powodach.
Ja myślę, że pani głos pójdzie w Polskę i ludzie słuchając panią będą zorientowani. Mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, ostatnią już rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje nazwisko Młynarczyk Marcin, dzwoniec z Podgorzowa, z Lechubowskiego. Ja bym prosił pod koniec audycji o podanie adresu do pana Mirosława w sprawie tych mikroorganizmów, żeby z nim nawiązać kontakt. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, tak jak powiedziałem, tak akurat pan Sławomir chyba będzie podawał, tak? Będziemy za chwilę pan współpodamy. Nie wiem, jak jeżeli jest jeszcze jedna rozmowa, to była bardzo króciutka, to prosimy bardzo jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Jak nie, to podsumowujemy.
Ja bym się
może
odniósł...
najpierw pan Mirosław pierwszy.
Mirosław, podać adres?
Tak, ale podsumować audycję.
Podsumować audycję. Mówiliśmy o tutaj wspaniałych rzeczach dokonywanych przez mikroorganizmy. Ja jeszcze bym chciał wspomnieć o jednej. To, że na skutek powodzi zalane rośliny powinny chorować na fuzarium, na bakteriozy. Po zastosowaniu mikroorganizmów nie ma takich objawów. Bez żadnej chemii, bez niczego rośliny w tej chwili wspaniale rosną. I to jest najważniejsze przesłanie, jakie daje nam, rolnikom, stosowanie mikroorganizmów.
Bardzo proszę, panie Sławomirze.
Tak, sądzimy, że będzie zainteresowanie całą akcją, którą wszczęliśmy. Najważniejsza jest zawsze nasza świadomość, co czynimy. Co czynimy, kiedy dezynfekujemy chemicznie, a co, kiedy korzystamy z potencjału natury. Pamiętajmy, że tutaj to działanie nie zagraża nikomu, czyli nie trzeba opuszczać miejsca zamieszkania. Można to zrobić w obecności zwierząt, jeżeli są w zagrodzie. A każde użycie dezynfekujących środków w danej chwili ostro działających pozostawia również konsekwencje w środowisku. Musimy widzieć w pełni bioróżnorodność, która w konsekwencji jest jeszcze bardziej uszkodzona. Jeżeli odczuwamy plagi, tak jak komarów, to jest również konsekwencja zachwiania w środowisku. Przywrócenie równowagi w tym środowisku, czyli pryskanie mikroorganizmami zlikwiduje wiele źródeł dla rozwoju tychże komarów, bo dla nich w tej chwili ten ekosystem jest najlepszy i sprzyjający.
Proszę podać.
Chciałbym
adres.
Podzielić to na Polskę południową, wschodnią, zachodnią i centralną. Dla Polski południowej 512 021 572.
Jeszcze raz.
512 021 572 lub numer zwykły 32 781 3030 pan Jarosław Jaglasz. Dla Polski Wschodniej 605 988 628 605 988 628. Centrum Mikroorganizmów Sebastian Podstawka. Dla Polski Zachodniej 509 02 03 02, 509 02 03 02, Mirosław Prycik. I pozostają moje dane: Sławomir Gacka, Polska Centralna, 721 20 30 40, 721 20 30 40.
I pan proszę, Mirosław?
Mirosław Serafinowicz, telefon komórkowy 601 71 98 41. 601 71 98 41, bądź telefon stacjonarny wieczorem 63 27 10 913 63 27 10 913.
Proszę Państwa, kończą tą audycję. Dziękuję za to, że tak pięknie Państwo mówiliście o tym, tej trosce o polską ziemię, o polskie rolnictwo, polskie gospodarstwo, a przede wszystkim o tą bezpieczną żywność. Ja miałem okazję, proszę Państwa, być w piątek na pięknej konferencji zorganizowanej przez Diecezję Arnowicz-Pasterstwo Rolników w Tucholi, gdzie zarówno pan Krzysztof Ardanowski, jak również profesor Szyszka mówili o tych wszystkich zagrożeniach i o tym, jak, co trzeba zrobić, żeby to polskie rolnictwo znalazło swoje miejsce nie tylko u nas, ale również w Europie i w świecie. Dziękując dzisiaj za tę audycję, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz przypominam, do godziny 20 możemy być aktywni społecznie i politycznie i możemy pójść i zagłosować i wybrać. Wybrać naszą przyszłość, wybrać nasze państwo, wybrać naszą polską tożsamość. Człowieku jest w Azowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. W tym ważnym dla Polski dniu, w dniu wyborów prezydenta Rzeczypospolitej, ja zawsze mówię najjaśniejszej Rzeczypospolitej, dlatego że jest to urząd, jest to majestat, jest to cała nasza rzeczywistość i ta wirtualna i ta nasza praktyczna, codzienna. Od tego zależy, jak będzie wyglądała Polska, a przede wszystkim od tego, czy my jesteśmy w to zaangażowani, czy zainteresowani jesteśmy. Jechałem z jednym panem dzisiaj i mówił, że tak boleje nad tym, że Polacy tak nie za bardzo chcą się uaktywnić społecznie. Przecież jak się ma prawa, to i ma się obowiązki. Może też tak pomyślmy o tym, że ci, co jeszcze nie byli, żeby zdążyli, żeby się uaktywnili, żeby pomyśleli o tym dobru wspólnym, tym naszym wspólnym domu, któremu na imię jest Polska, nasze państwo i to, że jesteśmy tym wielkim narodem, o którym tak pięknie mówił zawsze Ojciec Święty Jan Paweł II. Dzisiaj również były jego homilie i również były cytowane w różnych stacjach, w różnych rozgłośniach jego słowa. A ja Państwu na dzień dobry chcę zadedykować tą pieśń ojczyznom. Tą piękną pieśnią chciałem dzisiaj ten dzień jakoś tak ładnie zagospodarzyć, przywitać, powiedzieć, że mamy radosny dzień, mamy święto, mamy bardzo ważny dzień w naszym życiu. Ta pieśń ojczyźnie, to pieśń też częściowo związana z dzisiejszą audycją. Proszę Państwa, po ostatniej audycji, na której gościliśmy pana Sławomira Gackę, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Rozdzwoniły się telefony, jak to niektórzy mówią, że były aż czerwone. Ludzie się dosyć mocno interesowali tą sprawą tych efektywnych mikroorganizmów. W związku z powyższym doszedłem do wniosku, że warto jest jeszcze raz przypomnieć po tych kilku latach informacji na ten temat Państwu dzisiaj również informacje, jak te mikroorganizmy działają, w jaki sposób zadana nam ziemia może być chroniona i może być ubogacana poprzez działania człowieka rozsądne, niekoniecznie poprzez nawozy chemiczne czy jakieś wymyślne, organiczne nawozy. Jest z nami również człowiek, który bardzo mocno wtedy nas przekonywał do spraw związanych z mikroorganizmami efektywnymi, pan Mirosław Serafinowicz, nie Boże panu.
Szczęść Boże.
I myślę, że w związku z tym, że zapoczęłem taką audycję, wyniknęła, dzisiaj jest akurat dzień wyborczy, a więc trzeba być ostrożnym w różnych takich tematach, no niekoniecznie do końca bezpiecznych. W związku z powyższym chciałbym, panie Sławomirze, rozpocząć tą audycję. Czym są te mikroorganizmy, dlaczego one są takie ważne i jakie zadania postawiliście sobie, żeby te mikroorganizmy wprowadzić i upowszechnić?
Tak, to jest pytanie trudne, które postawiliśmy sobie 6 lat temu. 5 lat prawie mija od czasu, jak spotkaliśmy się podczas pierwszej audycji. Dzisiaj faktycznie, myśląc o ojczyźnie, warto się pochylić nad największym majątkiem, którym jest matka ziemia tejże ojczyzny, dawniej, zawsze, odważnie i prawdziwie nazywana matką rodzicielką. I idąc za słowami profesora Górnego, nieżyjącego już profesora, twórcę ekologii w Polsce, pojednać człowieka z przyrodą poprzez etykę i miłość. Istota natury, która nas otacza, sprowadza się do bioróżnorodności. Technizacja, która pociąga nas wszystkich niejednokrotnie jak kolorowy papierek na cukierku, powoduje, że duża część tej bioróżnorodności zanika. Stajemy w zupełnie innej rzeczywistości dzisiaj, pomimo że umysły intelektualnie bardziej rozwinięte, ale znacznie więcej przybywa nam zagrożeń. Niejednokrotnie denerwujemy się, że natura jest taka nieposkromiona. Moc natury jest zawsze dalece wyższa od tego, co potrafimy sami swoją myślą objąć i najlepiej to widzimy poprzez niestety tragedię, ale przy tej okazji również możemy zobaczyć tę moc natury regenerującą, rewitalizującą i nad tym szczególnie chciałbym się skupić. I będąc tutaj pierwszy raz w audycji, nie byliśmy pewni tego, co mówimy. Za nami były nieliczne doświadczenia. Dzisiaj to jest już doświadczenie około 10 tysięcy rolników, dzisiaj to jest doświadczenie wielu oczyszczalni ścieków, wielu osób, które stosują w oczyszczalniach przydomowych. Skupiliśmy się wtedy nad efektywnymi mikroorganizmami, jak pamiętamy. Dzieło mało popularne, pomysł mało popularny w Europie, pomysł, któremu początek dał profesor Higa, Japończyk. Przypominamy sobie wypowiedź profesora Schneidera, który naówczas tłumaczył, jaki ten początek był. I dalej związaliśmy się z uczniem profesora Metiudem, który gościł wielokrotnie w Polsce, również na konferencjach, konferencji w Błoniu, konferencji w Licheniu, sympozjum na uczelniach, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ministerstwie. I rozwijamy myśl tego młodego człowieka, który skomponował kilka matecznych kultur mikroorganizmów. Popularnie mówimy o nich emy, probioemy przybliżamy bardziej, żebyśmy identyfikowali, że to są mikroorganizmy, które służą człowiekowi. Probiotyki to takie mikroorganizmy, które zawsze tworzą warunki dla rozwoju życia człowieka, ale również zwierzęcia, również rośliny. Są bezwzględnie fundamentem dla tejże cywilizacji życia.
Panie Sławomirze, to piękna teoria. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Czego to dotyczy? Jakie są możliwości oddziaływania tych mikroorganizmów na glebę, na zwierzę? Na zwierzęta, na całą infrastrukturę, jak również, bo słyszałem, że nawet również i w szambach i gdzie indziej można je stosować.
Tak, niewątpliwie rozstrzygają tylko fakty i te fakty dzisiaj, panie redaktorze, tak naprawdę nas bronią, bo niejednokrotnie przedstawiciele nauki nie podzielają naszego stanowiska. Niejednokrotnie spieramy się, czasami jesteśmy posądzani o brak rozumnego podejścia, a wydaje nam się, że to właśnie za nami jest to i przy nas jest to bardzo rozumne podejście z uszanowaniem wszystkich procesów, które w glebie powinny przebiegać, czyli zdrowa gleba, zdrowa, rodna gleba, gdzie dzisiaj odważnie już w pracach Instytutu Skierniewic pani doktor Sas wskazuje, jak podstawowe nawożenie, podstawowe, nie wyższe nawożenie mineralne szkodzi bioróżnorodności gleby. Ta prezentacja była przedstawiana podczas Święta Wiśni ostatnio, które się odbywało na terenie województwa lubelskiego. Chodzi o własną, samoistną siłę gleby, która na bazie bioróżnorodności tworzonej wokół materii organicznej i próchnicy, która jest immanentną siłą tejże gleby, daje podstawy do nowoczesnego rolnictwa i wtedy to właśnie zaznaczaliśmy, że ilość stosowanych nawozów, ilość stosowanych środków chemicznych może być ograniczona pod warunkiem, że będziemy regenerować nasze gleby. To pierwsze, co dotyczy gleby.
To gleba, zwierzęta?
Zwierzęta. Tutaj.
No ja widziałem wczoraj, byłem, proszę Państwa, na takich targach w Grubnie. Serdecznie pozdrawiam organizatorów. Piękna sprawa, festiwal różnych rodzajów odmian, Dni Pola w Grubnie, pokazane różnego rodzaju, proszę Państwa, odmiany zarówno roślin, rzepak, pszenica, jęczmień, pszenżyto, buraki. W jaki sposób uprawiać, jakie środki ochrony roślin stosować, jakie odmiany są najbardziej efektywne w zależności od gleby i tak dalej. I tam właśnie był również przedstawiciel jednej z instytucji promujących mikroorganizmy efektywne i on właśnie mówił, że ta sprawa jest sprawą dosyć ważną, chociaż ten pan mnie troszeczkę wczoraj zdenerwował, dlatego że po prostu, mam nadzieję, że to nie wasz przedstawiciel, był za GMO. Ja twierdzę, że takie sprawy jak tutaj to raczej no, nie powinny mieć miejsca, ale to młody człowiek, jemu się nie podobało również to, że musi pracować na ludzi takich jak ja, na ich emerytury, więc to ma prawo być człowiekiem gniewnym. Natomiast właśnie tam były różnego rodzaju preparaty związane dla zwierząt, dla bydła, dla cieląt i tak dalej. I to znaczy, że dla każdej nacji co innego proponujemy, czy to jest jakiś uniwersalny środek?
Postaram się to prosto, na tyle co potrafię, przedstawić i przybliżyć, żebyśmy się przede wszystkim nie obawiali, że popełniamy jakiś błąd. Niewątpliwie chcę potwierdzić, że nie możemy mówić tutaj o GMO, bo przecież piszemy artykuły alternatywa dla GMO. My widzimy potęgę, którą przedstawiają sobą mikroorganizmy, że te zabiegi, które są czynione poprzez uodparnianie rośliny, nie są właściwą drogą. To nie jest czas, żeby iść tą drogą, kiedy możemy sięgnąć po instrumenty naturalne, nie dotykając ich i wypierając przynajmniej te kukurydze, soje, ryże, które na co dzień w wielu słoiczkach kupując w marketach po prostu już mamy tej zmodyfikowanej substancji. Generalnie pożyteczna mikroflora, kiedy mówimy o probiotykach, probiotycznej mikroflorze, probiotyczna mikroflora jest zarówno probiotyczna dla człowieka, jak i dla zwierzęcia. Kiedy już jednak podchodzimy szczegółowo do zwierząt, stosuje się odrębne kompozycje mikroorganizmów, które odrębnie również podlegają certyfikacji i z takim preparatem też wychodzimy do naszych klientów.
Czyli wszystko musi mieć certyfikat. Panie Panie Mirosławie, pan jest rolnikiem, pan ma duże doświadczenia. Pamiętam, kiedy pierwszy raz byłem w pana gospodarstwie, to pan mnie oprowadzał, pokazywał pan, jakie to wspaniałe działanie jest tych mikroorganizmów. Dzisiaj, po tych 5 latach, pan w dalszym ciągu to stosuje. Czy widzi pan jakieś takie zbawienne działanie i poza tym, jak jest ekonomią?
Po 5 latach coraz większe efekty zauważam, ponieważ kiedy widzieliśmy się na początku stosowania tych mikroorganizmów, to były efekty widoczne na pierwsze u mnie zastosowanie było na powierzchni 80 arów, później dochodziły kolejne działki. I przyznam się, że właśnie zadecydowały względy ekonomiczne i właściwie one nadal decydują o stosowaniu mikroorganizmów, ale nie było tak, że stosowałem mikroorganizmy hura optymistycznie od razu na powierzchni całego gospodarstwa. Na powierzchni całego gospodarstwa stosuję mikroorganizmy od 2 lat. A wykazywałem pewną nieufność mimo widocznych skutków działania mikroorganizmów i ta moja nieufność przejawiła się w tym, że spróbowałem zrobić analizę gleby na zawartość próchnicy. I jakież moje było zdziwienie, kiedy otrzymałem wyniki ze stacji chemicznej, gdzie na polu uprawianym według zaleceń służb doradczych, według zaleceń Instytutu Nawożenia w Puławach, czyli bardzo wysokie dawki nawozów sztucznych, głęboka orka, głęboszowanie, wapnowanie, a zawartość próchnicy na takiej bardzo dobrej ziemi, na najlepszym kawałku, jaki posiadam, było 0,9. Dla gleboznawców ten wynik powinien być szokujący, ponieważ naukowcy uznają glebę o próchnicy 1, 2 i poniżej za całkowicie zdegradowaną, nie nadającą się do uprawy. Po 2 latach stosowania mikroorganizmów wykonałem ponowną analizę na tej samej działce i kolejny przeżyłem szok. Zawartość próchnicy 2,49. Niesamowity wzrost. Nawet niektórzy panowie profesorowie twierdzą, że jest to niemożliwe, taki przyrost. No niestety fakty są takie, jakie są. Najwyżej może mogą szkodzić samym sobie. Moja obserwacja działania mikroorganizmów to na tej wspomnianej działce 80-arowej, gdzie ziemia, jak mawiają starzy rolnicy, pachnie im. Tamta ziemia u mnie śmierdziała stęchlizną, grzybami, zgnilizną. Po 2 latach stosowania mikroorganizmów na tej ziemi ziemia zmieniła zapach, zaczęła pachnieć ziemią, zmieniła strukturę, zrobiła się naprawdę gruzełkowata, przepuszczalna, na tej ziemi przez 10 lat były albo zastoiska wodne, albo beton od słońca. Teraz od szósty rok sprzątam tam piękne plony, kapusty, pora, ogórków. Głównie warzywa uprawiam w swoim gospodarstwie. I w miarę doświadczenia, w miarę widocznych tych doskonałych wpływów mikroorganizmów zwiększałem stosowanie do całego gospodarstwa i musiałbym powiedzieć, że w tym roku dojrzałem, czy zauważyłem, zaobserwowałem naprawdę wręcz cudowne działanie mikroorganizmów, ponieważ moje gospodarstwo zalały wody opadowe. Zostałem dotknięty powodzią z wylewisk, ale mogę powiedzieć, że około 35 hektarów miałem pod wodą ze względu na problemy z melioracją i tak dalej. Nie będziemy w to wnikać. Ale na uprawie cebuli, buraczka czerwonego nasiennego tam pływały, znaczy mogę powiedzieć, że pływały ryby. Na uprawie cebuli miałem ponad metr wody. Na takich pewnych miejscach woda stała prawie 3 tygodnie, gdzie cebula została zlikwidowana całkowicie. Znaczy nie, przepraszam, nie została całkowicie zlikwidowana. Leżały zgnite szczypiory. Jak tylko woda ustąpiła i byłem w stanie przejechać przez to pole, zastosowałem 30 litrów mikroorganizmów na hektar. I wyobraźcie sobie Państwo, że teraz, 2 tygodnie po zejściu wody, mam zielony szczypior. Bardzo rzadki. Cebula jest rachityczna, ale jest zielona, zaczyna odrastać. Wiem, że tam nie będzie plonu. Ale to, czego dokonały mikroorganizmy, bo to tylko dokonały mikroorganizmy, jest niesamowite. A względy ekonomiczne, też do tego podchodziłem ostrożnie, zwiększając no niby swoje ryzyko, dlatego że decydujące w prowadzeniu gospodarstwa są sprawy finansowe. Wiadomo, jakie nam zakłady załatwiły ceny 2 lata temu, w zeszłym roku, na nawozy, na środki ochrony roślin. I dzięki mikroorganizmom zacząłem ograniczać. Najpierw o 50%. Zrezygnowałem całkowicie z zapraw nasiennych, do zaprawiania nasion, zboża, ziemniaków. Zrezygnowałem praktycznie ze stosowania środków grzybobójczych.
Proszę Państwa, pan wiem, że Pan mógłby nam, Panie Mirosławie, tutaj bardzo dużo mówić, dlatego że Pan jest jednym z tych, którzy no uwierzyli w to, że to może mieć efekty, a jak się ma wiarę, to i się ma efekty. Natomiast ja cały czas, jak tylko od samego początku spotkałem się z Panami i również miałem okazję rozmów z tymi ludźmi, którzy z tego drugiego, jak gdyby, pionu pracują nad tymi mikroorganizmami. Pytałem się, co na to nauka? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o naukę? Czy nauka może potwierdzić pewne formy, pewne działania, pewną nowoczesność w tych wszystkich sprawach dotyczących pracy nad przywracaniem glebie jej właściwości po zniszczeniu chemią i innymi nawożeniami. I dlatego poprosiłem w tej chwili pana doktora Jacka Wereszczaka, żeby może nam powiedział parę słów, jak on jako człowiek nauki widzi działanie tych mikroorganizmów. Szczęść Boże Panu. Przede wszystkim witamy serdecznie na naszej antenie. Może kilka słów bym poprosił. Na pewno Pan słuchał tej audycji, więc ma Pan również możliwość włączenia się w to.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Witam.
Ja chciałem tutaj kilka słów dorzucić odnośnie strony naukowej. Przede wszystkim ta bioróżnorodność środowiska naturalnego, która wynika z tytułu dyrektyw unijnych, wymusza na nas pewne działania. Tutaj mówiąc o glebie, która jest w zasadzie podstawowym naszym źródłem surowców żywnościowych, jest skarbem narodowym, o którym musimy dbać. Mając to na uwadze, poszukujemy różnych metod, które pozwoliłyby zwiększyć bioróżnorodność środowiska nie tylko naturalnego, ale również glebowego. To gleba musi nas wyżywić. To, co się stało teraz w Polsce, no to była bardzo duża tragedia. No, podobne sprawy tutaj mieliśmy szansę obserwować w 2005 czy 2006 roku. I te mikroorganizmy, o których Państwo rozmawiacie dzisiaj, były jak gdyby jedną z części, która pozwoliła odtworzyć życie biologiczne. Bo bez tego życia biologicznego praktycznie nie ma szansy na produkcję roślinną. Tutaj w szeregu ośrodków badawczych prowadzimy różnego rodzaju badania. Są to doświadczenia ścisłe, są to również doświadczenia, w zasadzie obserwacje polowe, z których można by powiedzieć jednoznacznie wynika, że działanie tych pożytecznych mikroorganizmów no, jest bardzo tutaj szerokie. Poprawiają się warunki właściwości fizycznej gleby, gleba nabywa strukturę, poprawia się dostępność składników pokarmowych, a co za tym idzie, gleba jest żyzna, czyli produkcja będzie wysoka. Te wszystkie sprawy związane z żywiołem, z tą płynącą wodą, która niosła za sobą szlamy, powoduje no, bardzo niekorzystne zmiany w glebie. Tutaj można by powiedzieć, aby przywrócić do tej naturalnej aktywności glebę, należałoby przestrzegać tych podstawowych praw natury, mając na uwadze ochronę środowiska, stosując wszelkiego rodzaju szczepionki biologiczne, będziemy propagować praktycznie ideę biotechnologii, które są bardzo łatwe, proste, bezpieczne w stosowaniu, a co za tym idzie, można by powiedzieć, minimalizujemy chemiczne oddziaływanie na środowisko, poprzez również to uzyskujemy zmniejszenie kosztów nie tylko naszych, ale przyszłe pokolenia będą miały szansę skorzystać z tego również. Ja mógłbym tutaj wymienić kilka gospodarstw rolnych, w których były wykonywane doświadczenia, między innymi u mojego magistranta, pana Krzysztofa Dudka w województwie lubuskim. Mieliśmy szansę testować te mikroorganizmy. Podobna sytuacja jest tutaj obserwowana w gospodarstwach większych, na przykład w województwie pomorskim u pana Bronisława Szymborskiego, gdzie tylko zajrzymy do tych gospodarstw, które stosują mikroorganizmy, mamy szansę obserwować naprawdę bardzo pozytywny wpływ. Oczywiście tutaj podstawowe to jest SGGW i ośrodek w Chylicach, który już bardzo dawno wprowadził te biotechnologie i dały nam szansę uzyskania efektu w postaci zwiększenia żyzności gleby. Tak więc stosowanie tych mikroorganizmów w tych trudnych czasach, zwłaszcza na terenach zalanych, może troszeczkę ułatwić nam tą trudną sytuację i prowadzić do odtworzenia tego życia biologicznego.
Panie doktorze, mówimy o glebie. Słyszałem również, że jeżeli chodzi o likwidację odorów w oborach, również wpływ na trawienie bydła i tak dalej, przy dodawaniu tych mikroorganizmów też ma bardzo dobre rezultaty.
No tak, tutaj ten temat możemy również rozwinąć, zwłaszcza w momencie, kiedy cała zachodnia Europa poszukuje żywności bardzo, bardzo, jak to można by nazwać, wysokiej jakości. Aby to zapewnić, wprowadza się praktycznie inne metody w porównaniu do tych dawniej stosowanych. Te nowe metody wykluczają stosowanie wysokich ilości nawozów mineralnych, skłaniają nas ku nawozom organicznym czy naturalnym. W związku z tym uzyskujemy efekt w postaci jakości paszy. I tutaj wprowadzenie w postaci szczepionki do gleby, bądź na przykład w przypadku łąki pastwisk, gdzie tutaj też należy się liczyć, bo znaczna część powierzchni tych na południu zalanych wodą to są właśnie łąki i pastwiska. Tam w dużych ilościach stosowane mikroorganizmy praktycznie mogą bardzo łatwo ograniczyć te uciążliwości, zwłaszcza odorowe, bo procesy gnilne, które są, w zasadzie występują obecnie, praktycznie bardzo łatwo zamieniamy na procesy fermentacji i całe te gamy naszych mikroorganizmów sprzyjają rozwojowi i ograniczają to negatywne oddziaływanie.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za te informacje, za włączeni w naszą audycję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję niejednokrotnie na te tematy rozmawiać. Szczęść Boże, dziękuję
bardzo. Można jeszcze chciałem dodać zdanie. Wszystkich życzę wytrwałości, siły i odwagi, bo ta walka z tymi skutkami powodzi to naprawdę jest ciężka sprawa. W związku z tym mam nadzieję, aby te narzędzia biologiczne, które będą stosowane w postaci tych pożytecznych mikroorganizmów, w tych trudnych chwilach pomogły Państwu przezwyciężyć skutki żywiołu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, Panie Sławomirze. No, mamy tutaj już pokazane, że nauka już wypracowała pewne, ma pewne dokonania, ma pewne rezultaty i może nie tylko pod tym względem takim ideowym czy praktycznym, jak również, ale i naukowym udowodnić, jakie zmiany, co na plus dla mikroorganizmów. Natomiast my mówiliśmy ostatnio na temat powodzi i pan deklarował, że wy jako ta instytucja rozprowadzająca również te mikroorganizmy chcecie pomagać powodzi. Pan doktor przed chwilą mówił o tym, że już z naukowego punktu widzenia to ma duże znaczenie.
Tak, od dłuższego czasu, od ponad 2 lat staramy się o projekty, o poparcie dla projektu, w którym moglibyśmy udowodnić, że zupełnie inaczej może również wyglądać gospodarka wodna i można to również połączyć z gazami cieplarnianymi. To wszystko odnosi się do gleby. Zdrowa gleba to wysoka zawartość dwutlenku węgla. Zdrowa gleba próchniczna to ogromny potencjał wody. I tenże ogromny potencjał wody daje szansę większej retencji. Zwróćmy na to uwagę, że wtedy problem śniegów, które wsiąknęły, nie byłby tak groźny i te wody, które się pojawiły, również w dużej mierze byłyby wchłonięte i zatrzymane poprzez próchnicę.
Retencja, w tej chwili powódź. W jaki sposób pana zdaniem można pomóc?
Wszystkie nasze doświadczenia o eliminacji pleśni w oborach, w chlewniach, kurnikach, eliminacji odorów były niezbitą podstawą i powiedzieliśmy, że sobie, że jedyną szansą teraz przy tak dużej tragedii, jaką jest powódź dla dziesiątek tysięcy osób, jest przekazać mikroorganizmy do użycia właśnie u tych osób. Spróbowaliśmy zastosować to w jednostkowych gospodarstwach, osiągnęliśmy właściwe efekty. Znamy problem wielu gmin w Polsce, które niestety padły ofiarą. Tutaj największe, najdotkliwsze straty ponosiła gmina Wilków. Jesteśmy
tam. No właśnie,
tam.
Mamy połączenie z wójtem tej gminy. Witamy pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Panie wójcie, no sytuacja pana gminy jest znana w Polsce prawie każdemu obywatelowi, który się troszeczkę interesował tylko, co zrobiła powódź. Jak sytuacja wygląda dzisiaj i może kilka słów, co należałoby zrobić, żeby wam pomóc?
Po pierwsze, rzeczywiście, no jesteśmy tą gminą, która ucierpiała chyba w sposób najbardziej dotkliwy, jeżeli chodzi o jeden organizm. Mam tu na myśli jednostkę samorządu terytorialnego. Ja przypominam, że powierzchnia, która uległa zalaniu, przekroczyła 85% powierzchni terenu gminy. Ucierpiało ponad 1200 gospodarstw, około 1900 rodzin. Więc to obrazuje skalę i dramat tych ludzi. W chwili obecnej już no, to się dzieje równolegle, można powiedzieć, kilka frontów, bo ja tak relacjonuję na gorąco, co się dzieje, więc przede wszystkim od kilku dni już po ustąpieniu wody trwa sukcesywne wypompowywanie z tych polderów, gdzie ona jeszcze zalega i stanowi dotkliwy problem dla mieszkańców. Ponadto już podłączane są poszczególne wsie do energii elektrycznej, co też jest istotną rzeczą. I rozpoczynamy ten okres, można powiedzieć tak, sprzątania. Polega on między innymi na tym, że tutaj posiłkujemy się zarówno jednostkami służb więziennych, straży pożarnej i tej wszystkich ludzi dobrej woli, wolontariuszy, którzy pomagają fizycznie uprzątać to, co zrobiła druga fala, bo jak wiecie Państwo, no niestety nas doświadczyły dwie fale, druga była nawet o 30 centymetrów wyższa. Jednocześnie staramy się uruchomić wodociąg, aby dla tej części gminy była woda pitna. I tu jest poważny problem, bo zalaniu uległa cała stacja uzdatniania wody. Wszystkie maszyny co prawda są już zamówione, ale naprawa będzie trwała kilka, jeżeli nie kilkanaście dni. I z tym jest w tej chwili największy problem. Cóż można pomóc? Wiem, że w studiu macie przedstawicieli firmy, która zobowiązała się do zaopatrzenia mieszkańców w środek biologiczny, który będzie pomocny przy odkażaniu. To jest wielka pomoc. Rzeczywiście jesteśmy za to z całego serca wdzięczni. A jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to powiem tak. Informacje te kluczowe są na naszej stronie internetowej i tam kierujemy wszystkich ludzi dobrej woli. Można wpłacać środki pieniężne bezpośrednio na konto utworzone dla powodzian, także to w takim skrócie telegraficznym.
Tak, tak, ja słyszałem również, panie wójcie, że się rolnicy włączają, że gminy poszczególne w paszy chcą pomagać, także pomoc tutaj dla was jakoś jest organizowana. Natomiast to, co zostało tutaj przed chwilą powiedziane przez pana, że oczekujecie na to, by te środki odkażające trafiły do was. Ja mam tutaj informację od księdza proboszcza z waszej parafii w Wilkowie, który miał zastosowany ten środek w kościele po pierwszej powodzi i pozytywnie się wypowiada, że to spowodowało i zmniejszenie odoru i zniszczenie pleśni. Także być może, że właśnie zastosowanie tego środka pomoże, może nie w 100%, ale w bardzo dużym stopniu na osuszanie i niszczenie tego wszystkiego,
na to i my liczymy.
Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Dziękuję,
proszę pozdrowić całą gminę od nas, powiedzieć, że jesteśmy z wami cały czas, i życzymy, żeby udało się wam w jakiś sposób wyjść z tego wszystkiego, a żeby również ci, którzy są zobowiązani do pomocy, też wam dali tą możliwość odbudowania tego wszystkiego, co zostało przez ten żywioł zniszczone. Szczęść Boże panu.
Dziękujemy
bardzo.
Panie, chciałbym w uzupełnieniu właśnie tutaj dodać, że nasze Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Jastkowie, które dzielnie prowadzi Rodzina Podstawków, Państwa Podstawków zaangażowali się w to działanie na rzecz powodzian naprawdę ogromnie. Przygotowujemy tam kilkadziesiąt tysięcy litrów na rzecz powodzian, które będziemy przekazywać w ramach organizowanej
już
tej
czekają,
akcji.
Panie,
tak, i my już systematycznie przekazujemy i również przekazujemy, chcę powiedzieć, tutaj w rejonach Wyższej Wisły, czyli rejon Dobrzykowa, Słubic, gdzie wczoraj byłem, i tam również zawozimy pierwsze 5 tysięcy litrów, już będzie rozwożony do rolników, żeby mogli użyć do regeneracji gleby i likwidacji odorów. Najważniejsze, proszę, wszędzie, gdzie są pleśnie, wszędzie, gdzie wilgoć wniknęła w ściany. Te ściany będą bardzo trudno osuszały się, jeżeli nie zlikwidujemy pleśni, bo pleśń zawsze będzie utrzymywała tę wilgoć. Tam należy opryskiwać te miejsca. Raz, dwa, trzy razy. To spowoduje zniszczenie pleśni, eliminację odorów i wtedy możemy do tych miejsc wchodzić bezpiecznie. Korzystamy z doświadczeń z huraganu Katrina. Tam zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania nad skutecznością mikroorganizmów. Ta skuteczność w dezynfekcji praktycznie, czy wypieraniu chorobotwórczej mikroflory była przynajmniej na poziomie środków chemicznych stosowanych. Dotyczyło to badań kilkudziesięciu szczepów różnych chorobotwórczych mikroorganizmów.
Panie Sławomirze, ja rozumiem, że pod koniec audycji jeszcze pan poda, w jaki sposób się można kontaktować z panem, czy ewentualnie z innymi instytucjami, które mogą pomóc. Słyszałem również, że inne również organizacje się chcą włączyć w sprawy związane właśnie z niszczeniem poprzez te mikroorganizmy skutków powodzi. Oczekujemy na takie uczciwe podejście do sprawy informowanie wszystkich, w jaki sposób oficjalnie, w jaki sposób to może pomóc. Ja jestem tak samo sceptycznie nastawiony, jak kolega był, kiedy zaczął tam te swoje 70 arów nawozić emami. Ale na pewno to ma duże znaczenie, skoro ksiądz proboszcz tak pięknie to wpisywał. Pozdrawiamy bardzo serdecznie księdza proboszcza z parafii Wilków, ksiądz Szcześniak. Jak tutaj przeczytałem, jestem bardzo wdzięczny za tych kilka słów. Być może będziemy mieli okazję jeszcze usłyszeć się, to porozmawiamy na ten temat. Natomiast w tej chwili ja zapraszam do rozmów 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej. Mówimy na temat efektywnych mikroorganizmów, o ich działaniu szczególnie dla gospodarki rolnej, ale również i użyteczności przy różnego rodzaju zniszczeniach powodziowych. Mamy czas do 10 po czwartej, także bardzo serdecznie zapraszam do rozmów. Chcę tylko prosić, proszę Państwa, mamy dzisiaj ciszę wyborczą i prosiłbym bardzo, żeby się nie angażować politycznie na antenie Radia Maryja. Bardzo prosimy, mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże?
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, ja mam do Pana takie pytanie. Ja mam działkę. No i posadziłem sobie w tamtym roku czosnek i zaczyna mi ten czosnek żółknąć. To się okazuje, wykopałem parę ząbków i zaczyna w środku być woda i po prostu gnije. Co się w ogóle, czy można by to było mikroorganizmami coś zrobić z tym?
Oczywiście, że tak. Proszę pana, struktura tej gleby jest na tyle zlewna, że ona nie ma swojej właściwej sorpcji, w związku z czym we wszystkich przestrzeniach jest woda. Ta woda tworzy prawie że warunki beztlenowe dla tego czosnku, a co za tym idzie, doskonałe warunki dla rozwoju chorób i będzie, jeżeli nie spróbuje pan odtworzyć biologii zdrowia tej swojej działki, będzie pan zdany niestety na środki chemiczne i trucie wszystkich, którzy ten czosnek później będą jedli. Jest to na pewno potrzeba przywrócenia bioróżnorodności, opryskania.
Co trzeba zrobić, bo to pana
interesuje? Po prostu użyć mikroorganizmy. My przekazujemy je zawsze w postaci roboczej, czyli gotowej do użycia. Trzeba uwodnić je na przykład 10-krotnie, ale zawsze wodą niechlorowaną. Pamiętajmy, że chlor dezynfekuje, zabija biologię. Wody niechlorowanej używamy. Trzeba w tej chwili, zachęcałbym, po prostu podlać 10-procentowym roztworem mikroorganizmów, podlać ten czosnek, później opryskać podobnym roztworem.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Magda z Mazowsza. Ja mam taką prośbę i pytanie do panów, ponieważ jesteście ekspertami od gleby. My, mając dom na wsi letniskowy, obserwujemy coś takiego, że ludzie często palą odpady, po pierwsze, a po drugie, większość osób nie ma pojęcia, czym jest kompostowanie. Może byście państwo na antenie powiedzieli jako eksperci o czymś takim, co przecież też jest tą integralną częścią ubogacania gleby. Na czym polega prawidłowe i najprostsze kompostowanie i używanie tych odpadów do nawożenia?
To znaczy, to, jeżeli można, ale ja bym chciał, że bardzo krótko, proszę państwa, to jest sprawa bardzo szeroka, jeżeli chodzi o kompostowanie. Ja dzisiaj, jadąc z jednym panem, rozmawialiśmy na ten temat, na temat robienia kompostowników, na temat konieczności robienia kompostowników, zbierania wszystkich odpadów, żeby był kompost, który potem służy do również nawożenia na swojej działce czy na gruncie rolnym. Myślę, że nie będziemy dzisiaj, przepraszam panią, ale nie chciałbym poświęcać w tej chwili na temat kompostowania, dlatego że mamy ekspertów odnośnie organizmów efektywnie modyfikowanych.
Ale oczywiście to jest bardzo doskonały temat, dlatego że mikroorganizmy wspaniale spisują się w temacie kompostowania. Układamy kompost normalnie, tak jak zwykle, czyli jakaś tam kubka kompostowa, jeszcze można mieć skrzynię, i zlewamy to rozwodnionymi mikroorganizmami. Po 3-4 miesiącach uzyskujemy prawie czystą próchnicę. Czyli coś, co możemy po ogródku rozsypać, coś, co spowoduje, że rośliny uprawne będą bardzo dobrze rosły.
Tak, to ja widziałem swego czasu, ale mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Urszula Furman.
Witam panią Urszulę. To jest ta osoba, która spowodowała się i jest ta audycja, proszę państwa.
Dziękuję panie Michale za to, że pan zawsze porusza problemy najważniejsze dla rolnictwa i w tej racji również dla rolników i dla wsi polskiej. Więc chciałabym zadać pytanie panu Gajce,
sporo tych samorządów się zgłosiło w celu uzyskania EM-ów do zniwelowania skutków powodzi. Mnie interesują tamte okolice spod Sandomierza, bo przecież stamtąd pochodzę. Jeszcze jak jestem na antenie, to chciałam poprosić pana Michała, żeby następnym razem może zrobił audycję o małej retencji wodnej, bo ja przyjaźniłam się, że tak powiem, miałam zaszczyt w każdym razie znać pana profesora Górnego i wielokrotnie rozmawialiśmy o małej retencji wodnej. On opowiadał, bo on przewidział te powodzie, dlatego że on był zoologiem gleby, on był gleboznawcą, ale zajął się potem zoologią gleby, czyli chodziło o stworzenia, które żyją w glebie, nie? I obawiał się, że ekspansja... On miał w ogóle taką zasadę, że rozwój polega na wspieraniu dobra, a nie na zwalczaniu zła, czyli bliską księdzu...
Pani Urszulo, ja chciałem pani powiedzieć, że sprawa małej retencji to jest sprawa już bardzo wąska. Myśmy rozmawiali na ten temat wielokrotnie. Jedna prosta sprawa. Rząd, który był zobowiązany na zdaniu pieniędzy na małą retencję, odszedł tego programu. I dlatego mamy ten problem, jaki dzisiaj mamy. Pięć lat temu była mowa o małej retencji. Susza, która niszczy również pola, zła melioracja prowadzona przez wiele lat, doprowadziła do pewnych rzeczy. Jest potrzebna mała retencja, ale do tego są potrzebne decyzje polityczne. Przepraszam, słucham jeszcze dwa słowa.
Jeszcze tylko powiem, że chodzi mi o to właśnie, że EM-y, bo profesor Górny nie zdołał się zająć się EM-ami, bo już zachorował on 15 maja, 5 lat temu już zmarł.
Znamy profesora Górnego, tak.
Natomiast był to człowiek mądry i potrzebujemy tylko takiego wsparcia, żeby jakiejś telewizji, kto inny rzekł cośkolwiek na ten temat, żeby jeśli samorządowcy zechcieli te EM-y, i zastosować teraz po tych powodach.
Ja myślę, że pani głos pójdzie w Polskę i ludzie słuchając panią będą zorientowani. Mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, ostatnią już rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje nazwisko, Młynarczyk Marcin, dzwonię z Podgorzowa, z Lechuborskiego. Ja bym prosił pod koniec audycji o podanie adresu do pana Mirosława w sprawie tych mikroorganizmów, żeby z nim nawiązać kontakt. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, tak jak powiedziałem, tak akurat pan Sławomir chyba będzie podawał, tak? Będziemy za chwilę pan współpodamy. Nie wiem, jak jeżeli jest jeszcze jedna rozmowa, to była bardzo króciutka, to prosimy bardzo jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Jak nie, to podsumowujemy.
Ja bym się
najpierw pan Mirosław pierwszy.
Mirosław, podać adres?
Tak, ale podsumować audycję.
Podsumować audycję. Mówiliśmy o tutaj wspaniałych rzeczach dokonywanych przez mikroorganizmy. Ja jeszcze bym chciał wspomnieć o jednej, to że na skutek powodzi zalane rośliny powinny chorować na fuzarium, na bakteriozy. Po zastosowaniu mikroorganizmów nie ma takich objawów. Bez żadnej chemii, bez niczego rośliny w tej chwili wspaniale rosną. I to jest najważniejsze przesłanie, jakie daje nam, rolnikom, stosowanie mikroorganizmów.
Bardzo proszę, panie Sławomirze.
Tak, sądzimy, że będzie zainteresowanie całą akcją, którą wszczęliśmy. Najważniejsza jest zawsze nasza świadomość, co czynimy. Co czynimy, kiedy dezynfekujemy chemicznie, a co, kiedy korzystamy z potencjału natury. Pamiętajmy, że tutaj to działanie nie zagraża nikomu, czyli nie trzeba opuszczać miejsca zamieszkania. Można to zrobić w obecności zwierząt, jeżeli są w zagrodzie. A każde użycie dezynfekujących środków w danej chwili ostro działających pozostawia również konsekwencje w środowisku. Musimy widzieć w pełni bioróżnorodność, która w konsekwencji jest jeszcze bardziej uszkodzona. Jeżeli odczuwamy plagi, tak jak komarów, to jest również konsekwencja zachwiania w środowisku. Przywrócenie równowagi w tym środowisku, czyli pryskanie mikroorganizmami zlikwiduje wiele źródeł dla rozwoju tychże komarów, bo dla nich w tej chwili ten ekosystem jest najlepszy i sprzyjający.
Proszę podać.
Chciałbym
adres.
Podzielić to na Polskę południową, wschodnią, zachodnią i centralną. Dla Polski południowej 512 021 572.
Jeszcze raz.
512 021 572 lub numer zwykły 32 781 3030 pan Jarosław Jaglarz. Dla Polski Wschodniej 605 988 628 605 988 628 Centrum Mikroorganizmów Sebastian Podstawka. Dla Polski Zachodniej 509 02 03 02 509 02 03 02 Mirosław Prycik. I pozostają moje dane, Sławomir Gacka, Polska Centralna, 721 20 30 40. 721 20 30 40.
I pan proszę, Mirosław?
Mirosław Serafinowicz, telefon komórkowy 601 71 98 41.
601.
71 98 41 bądź telefon stacjonarny wieczorem 63 27 10 913
63
27 10 913.
Proszę Państwa, kończąc tą audycję, dziękuję za to, że tak pięknie Państwo mówiliście o tym, tej trosce o polską ziemię, o polskie rolnictwo, polskie gospodarstwo, a przede wszystkim o tą bezpieczną żywność. Ja miałem okazję, proszę Państwa, być w piątek na pięknej konferencji zorganizowanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników w Tucholi, gdzie zarówno pan Krzysztof Ardanowski, jak również profesor Szyszka mówili o tych wszystkich zagrożeniach i o tym, jak, co trzeba zrobić, żeby to polskie rolnictwo znalazło swoje miejsce nie tylko u nas, ale również w Europie i w świecie. Dziękując dzisiaj za tę audycję, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz przypominam, do godziny 20 możemy być aktywni społecznie i politycznie i możemy pójść i zagłosować i wybrać. Wybrać naszą przyszłość, wybrać nasze państwo, wybrać naszą polską tożsamość.